Otwórzmy sobie list do Rzymian. Otwórzmy sobie taką małą egzegezę tego listu od początku. Początek listu do Rzymian jest takim wstępem do całości, ponieważ jakiś wstęp musi być. Dzisiaj mówimy o łasce dużo, mówimy o tej możliwości, jaka jest w Kościele. Mamy tak zwany, czy forma pozytywnego patrzenia. To wszystko jest fajne, wszystko jest dobrze, ponieważ Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, zmienia nas, czyni nowe rzeczy w nas. Ale mamy też coś niemalże w samym środku Nowego Testamentu, który jest pewnym takim fragmentem naturalności życia, tego, który otacza nas z zewnątrz. Zacznijmy od 16 wersetu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą w zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ewangelia Boża. Przede wszystkim to jest Boża Ewangelia. To nie jest nasza Ewangelia. Boża Ewangelia, która uwalnia, począwszy od ducha, duszy i ciała. I kluczem do tego jest wiara. Z wiary wiara. Myślę, że powinniśmy spojrzeć na chwilę na jaki jest cel listu do Rzymian. To jest wykazanie słowa sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, usprawiedliwienie przed Bogiem. Ten pokój, który możemy mieć z Bogiem. Ten pokój, który nam daje to zrozumienie. Jest tam takie fajne zrozumienie, które mówi z wiary w wiarę. Zaczynamy na samym początku. Zaczynamy jako ci, którzy są prowadzeni. Wszyscy pamiętamy historię orła, który buduje gniazdo na wysokiej skale. Potem te małe orlotka są karmione, przynosi jedzenie. Mają się niczym, że tak powiem, bezpiecznie. Są wysoko, nic im nie zagraża. Są dokarmiane, są opiekowane. A potem nagle przychodzi taki moment, kiedy pierwszy stopień wiary zamienia się w drugi stopień wiary. Ta mama zaczyna rozrywać to gniazdo i wyrzuca małe orlęta. Oczywiście wcześniej długo lata nad tym gniazdem, pokazując swoje skrzydła. I tak zaczyna się z nami. Tak samo zaczyna się z nami. Najpierw jesteśmy w tej miłości potężnej, Bożej, chodzimy, fantastycznie wzrastamy, nabywamy zaufania. A potem zaczyna się to, co nazywa się życiem wierzy. Drugi stopień to taki mały ptaszek spada na dół, a ten ptak łapie go, wznosi do góry, a potem znowu go wyrzuca. Tak długo, dopóki ten mały orzeł nie załapie, że ma skrzydła i zaczyna się normalne latanie. Z wiary w wiarę. To samo dotyczyło też listu Habakuka, o którym wiemy, że prorok, kiedy był w udręce, w trudnościach, pytał Boga, o co chodzi, dlaczego ciągle cierpimy. Bóg mówi, że życie wierzącego polega na zaufaniu, że tak możemy przetrwać. Ufając. I my naturalnie czasami próbujemy się od tego wyrywać. Jedziemy drogą i są różne sytuacje, są różne okoliczności i reagujemy w swój sposób. Jak to wykombinować, żeby z tego wyjść? I lękamy się. Natomiast potrzebujemy takiego odśrodkowego poczucia właśnie tego, że Bóg i tak nas z tego wyrwie, z tej sytuacji. Z wiary w wiarę. Piąty rozdział mówi o... Odniosę się troszkę do piątego rozdziału, nie będziemy go czytać, ale w treści tego, w czym jesteśmy. Piąty rozdział mówi o usprawiedliwieniu, natomiast szósty rozdział listu do Rzymian mówi o życiu wiecznym. I to dojście do tego zrozumienia, tego usprawiedliwienia, życia w tej wierze powoduje to, że nie można bez tego usprawiedliwienia osiągnąć tego życia wiecznego. Wszyscy pamiętamy 19 rozdział Księgi Objawienia, i ten werset, w którym jest napisane, że sprawiedliwi, którzy zostali wezwani na ucztę baranka, mają szatę sprawiedliwości. My pamiętam taką historię, kiedy byliśmy nad morzem, byliśmy w Świnoujściu w zborze i tam Ewa potrzebowała modlitwy, ten zbór się modlił, jakiś problem ustąpił i mogliśmy zaświadczyć o tym, że to są uczynki świętych, że wiara, podeszliśmy z wiarą. I to nie są te ludzkie rzeczy, które my możemy powiedzieć, że to są nasze rzeczy. To Bóg zadziałał, Bóg uczynił coś, co mogliśmy zaświadczyć, że to była Boża praca. Chciałbym też powiedzieć coś o wierze, co w naszych językach jest takie troszkę, może nie do końca zrozumiałe. W języku i greckim, i hebrajskim wiara odnosi się do czegoś, co nam uciekło. Ja pracuję, że tak powiem, i z katolikami, i z prawosławnymi, ponieważ dzisiaj chłopaki z Ukrainy przyjeżdżają. I myślę, że coś uciekło w tym wszystkim. Otóż powiem szczerze, że im dłużej te chłopaki z nami pracują, tym bardziej mówią po naszemu, a przeklinają już też po naszemu, już nie po ich. Więc się rozumiecie. Istota danej grupy wyznaniowej tak się ustawiła, że zapomniano o charakterze. A słowo wiara w tych kulturach hebrajskich i greckich odnosiło się do charakteru. Ona się nie odnosiła do czegoś zewnętrznego, co jest na zewnątrz, ale wiara to jest niemalże zintegrowana ze słowem charakter, postępowanie. To jest człowiek danego charakteru. I kiedyś pamiętam taką historię o pewnym skorpionie, który prosił żółwia, aby go przewiózł na drugi brzeg. I dał się uprosić, ale mówi ten żółw, żebyś mnie nie ugryzł. I płynął. I ten skorpion tak patrzy, taki karczuk, wściutki. I ciach! To był charakter tego skorpiona. Rozumiecie? Chodzi o to, że wiara ma kształtować zmianę w naszym charakterze. Żebyśmy rozumieli, że to nie jest tak, jak wspominałem o tych dwóch kulturach katolickich czy prawosławnych, gdzie ja praktycznie nie widzę różnicy. Mimo to są potężne kościoły, potężne, że tak powiem, potężna grupa osób, gdzie zatracił się pewnego rodzaju charakter. I doszło do tego, że zredukowało się Ewangelię do kwestii teologii. To nie jest już naturalne życie, ale to jest jak gdyby kwestia teologii. I ja mogę dać pewien przykład, na przykład tak u nas w pracy się to dzieje, może być człowiek, który jest szczery, który jest naprawdę taki chcący i zabowiem, ale w pracy są różne rzeczy, są różni ludzie, różni przyjaciele. I mimo, że chce się być takim oddanym, szczerym, wiernym, to ci koledzy jednak mają swoje zwyczaje, swoją kulturę i wielokrotnie taki wierzący jest jak gdyby skazany, chcąc być ich przyjacielem, na pewne rzeczy, które z tym charakterem nie do końca są związane. A jeśli chodzi o Boże Słowo, to Boże Słowo mówi wprost, że wierność, że wiara wiąże się z wiernością, z obowiązaniem i oddaniem. I tutaj rodzi się dalsza część tego naszego zrozumienia. Czym jest ta Ewangelia? Czym jest to, jeśli chodzi o kwestię istoty tej Ewangelii? to, co mówimy innym, co głosimy innym, a tak dokładnie mówiąc, co Jezus dla nas zrobił. I można powiedzieć, że tu chodzi o coś głębszego niż tylko mówienie, że Jezus za nas umarł, że Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż, że utożsamił się, że tak powiem, jaka cena jest wartości tego, co On zrobił. Ja postaram się teraz nieco zobrazować. Taką historię opowiem, którą sam się spotkałem. Wiem kiedyś kolega, który był alkoholikiem. I to mniej więcej wygląda tak. Dzisiaj to są, jest to terapie i chemiczne, i chemiczne, i psychologiczne. Ta terapia psychologiczna jest lepsza, ponieważ dochodzi do istoty źródła tego człowieka. On się już dowiaduje, że to nie jego żona, że to nie jego teściowa, że to nie jego bank z przyczyną tego, że on te swoje kłopoty w tym, że tak powiem, próbuje rozwiązywać, ale że on sam, że to jego wnętrze jest powodem. Ale ja mam na myśli teraz coś innego. Już pewien mój przyjaciel zaśnił się tabletką. I ja się domyślam, że on musiał, poprosił kolegów, którzy mu odcięli to zaszycie, wyjęli tą tabletkę i zabandażowali w sposób tak, jakby ci koledzy potrafią. Wziąłem plaster i tak ciach. Po prostu chodzi o to, że ten to nie był jakiś zabandażowany profesjonalny. Te plastry się odklejały. I on mówi, weź mi przyklej. Ja tak palcem, jeden, drugi, za trzecim razem nie trafiłem w plaster, ale myślałem się odegrany. Jaka emocja negatywna się uwolniła. I teraz popatrzmy na Jezusa. Popatrzmy na to, co On dla nas zrobił. My potrzebujemy mieć też poczucie tej głębi, co On dla nas zrobił. To jakie to bólu go kosztowało, ile go kosztowało, bo jaka to jest cena, jaka to jest wartość. Bóg przebacza nasz grzech, ale go nie toleruje. I dlatego na przykład mamy coś takiego, jak pytają nam się z zewnątrz ludzie i mówią coś takiego, dlaczego Bóg takich porządnych ludzi tak każe, takie sytuacje się z nimi zdarzają. Dlaczego? Dlaczego tak Bóg tych dobrych ludzi tak traktuje? I tutaj musimy się odnieść do części dalszej. To jest trudny fragment, który mamy w naszym Słowie Bożym, ale taka jest rzeczywistość. Przeczytamy sobie fragment dalej. Jeżeli mamy odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tych dobrych ludzi, których mamy wokół siebie, tych moralnie porządnych ludzi, różne rzeczy się trudne przytrafiają, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość mówią prawdę. Słowo tłumią prawdę, to jest... Tu jest mała istota. Ponieważ mówiliśmy przed chwilą o tej głębokiej prawdzie ofiary Chrystusa. A tam już ta prawda nie jest tak głęboko. Oni o tym wiedzą, oni o tym słyszeli. I to idzie gdzieś tak jakby z zewnątrz. Nie w istocie tego. To idzie gdzieś jak gdyby z dala. I pozwala się jak gdyby... Ta wiara przestaje być tą wiarą, która ma tą wierność, to zobowiązanie, to oddanie. Wtedy ego zaczyna być elementem takim, który zaczyna... I pierwsze pytanie to, ile masz? Czego się dorobiłeś? I to jest taki jakby wzornik zewnętrzny. To jest ważne. To jest istotą. Jezus już nie jest taki ważny. Ponieważ to, co o Bogu powinni wiedzieć, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidziana Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysły, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Są rzeczy, które należą do Boga i są rzeczy, które należą do do nas. My możemy zbudować atom, potężna siła. To może, to jest w stanie rozwalić nawet ten świat. Ale żeby stworzyć wszechświat i utrzymać go w tej sile, jaki jest, tu można powiedzieć, że to jest ta niewidzialna jego istota. To jest jego wiekoista moc i bóstwo. To zdanie sobie z tego sprawy, jak impotężnym jest Bóg, jaką ma moc. Ja mam kolegę, który w pracy jest, uważa się za ateistę. Ja mu ostatnio tłumaczyłem, że chyba nie ma na świecie ateistów, bo ateizm uważa, że Boga nie ma. Ale żeby powiedzieć, że nie ma Boga, to jest potrzeba zrozumieć albo posiadać wszelką wiedzę. Żeby udowodnić, że Boga nie ma, trzeba posiadać wszelką wiedzę. Tak dużą wiedzę, jaka jest cała na świecie, aby móc z każdej strony zadać, że tak powiem, odpowiedź, że Boga nie ma. Natomiast myślę, że to jest forma agnostyka. To jest taki człowiek, który wiele nie wie, ale się z tym, ale mówi, nie wiem, czy jest, czy nie ma. I jakby, gdy ktoś mówi, że jest ateistą, to można mu właśnie w ten sposób udowodnić formę, że nie do końca wszystko wie. Bo gdyby wiedział wszystko, to wtedy byłby mógł tak mówić. Dwudziesty pierwszy werset. Dlatego, że poznawszy Boga, a tu jest od 20. Bo niewidzialna jego istota to jest wiekoista jego moc i bóstwo. Mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysły, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Stąd też, jak mówię, potrzebna jest wszelka wiedza do tego, aby móc pokazać. A to są tylko spostrzeżenia oparte na formach tego rzeczy fizycznych. Dlatego, że poznawszy Boga, nie wybili jako swojego Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz z licem mieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Tu mamy dwa słowa. Dwa słowa, które są kluczem poniższych wszystkich innych wersetów, które się znajdują. Dwa słowa. Dlatego, że nie złożyli, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że tu się zaczyna, tu jest forma pierwszego kroku, kiedy tego się nie robi, znaczy kiedy nie mamy tego w sercu, tych dwóch rzeczy, uwielbienia i dziękczynienia, w sposób taki dla nas, jako istota na samym wewnątrz. Jeżeli, za co możemy Bogu dziękować? Za wszystko. Dosłownie za wszystko. Gdy się nie pojawimy, jest forma do dziękczynienia. Gdzie nie jesteśmy, tam jesteśmy mu skłonni w bardzo mocnej potrzebie oddawać dziękczynienie i uwielbienie. To jest istotne dla nas samych, bo to nas przenosi w zaufaniu. To nas przenosi w tej wierze. To nas trzyma w tym charakterze. I dlatego te dwa słowa mają wpływ na poniższe wersety, które będziemy musieli przeczytać. To są trudne wersety. Jeżeli coś takiego się pojawia, że w naszym sercu już ta wdzięczność i to dziękczynienie i to uwielbienie zaczyna gdzieś się odsuwać, to jest jak gdyby czerwone światło. To jest moment, kiedy jedno słowo jest istotne. Tym słowem jest pokuta. To słowo pokuta to jest właśnie to, co trzeba jak gdyby cofnąć się do początku. Wrócić do tego pierwszego momentu. W Księdze Objawienia mamy w jednym z listów jest napisane: wróć do początku. Wróć tam, skąd zacząłeś. To jest dosłownie to słowo, aby wrócić do początku. I przeczytam teraz. Mienili się, to jest tak, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Jego jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia i znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się nierozsądni, głupi. i zamienili chwalę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet tak, iż robi zwierzęta i płazy. Słowo mienili się. To jest coś takiego, co żyjąc naturalnie, można powiedzieć, powtarza się cyklicznie to samo. Żyjemy w sposób, nie wiem, czy pamiętacie lata 75, włączało się radio, pojawiła się muzyka i ta muzyka była codziennie taka sama. Codziennie Lech Erdman robił ćwiczenia. To pamiętam, to radio ciągle było takie samo rano. Ta sama muzyka, te same jakby słowa, to samo i tak dalej. I my tak samo żyjemy. Praktycznie powtarzamy te same czynności każdego dnia. I tu się odnosi, jakie to są czynności. Dla tych ludzi, którzy już odeszli od tego czynienia, którzy weszli w formę jakiejś mądrości, filozofii i innych rzeczy, a wiara jest tak prosta. To są takie proste rzeczy. To nie polega na jakichś wielkich filozofii, na jakichś wyszukanych słowach, nie wiadomo na czym. To jest na prostym zaufaniu. Na zwykłym prostym. Gdziekolwiek jak to się mówi, dobijamy do jakiejś trudności, to potrzeba zwykłego zaufania Bogu. Tak jak Henok, który był w bardzo trudnej sytuacji. Był w sytuacji, której nie rozumiał, nie wiedział, o co chodzi. A Bóg mówi, że sprawiedliwy będzie żył z tego, że mi zaufa. Ponieważ ja cię przeprowadzę. I tu mamy takie coś ciekawego, co wrócimy do historii, może nie tyle historii, co kultury arabskiej. W całej kulturze, kolega będzie wiedział, w całej kulturze arabskiej nie ma tam obrazów jakichś wielkich. Dlatego nie mam tak piękne wzornictwo płytek. Symboliki, jakieś takie szlaczki, coś takiego. Tam nie ma zwierząt na przykład. Kiedy Polska produkuje płytki, to produkuje obrazki na przykład, nie? Wiesz, ja pamiętam, jak montowałem gdzieś taką dużą płytkę, bardzo dużą wielkości płytkę, to tam były żabki. Nie chodzi już o te żabki, ale tam były żabki. I ta jedna płytka kosztowała coś chyba 1000 przyszło złotych, a w latach początek lat 90. Znaczy nie, później, początek lat 2000. Początek lat 2000 to taka płytka i 1000 zł miały swoją wartość. Ja to zamontowałem i tak pudełko rzuciłem. Przyszedł mój szef i mówi, co ta płytka tak leży na boku? Ruszyło go to, że ta wielka wartość tej płytki, już nieważne, że tam cokolwiek było, nie? Ale takie rzeczy, nie? W sensie tym, że my zaczynamy, że po prostu w naszej kulturze to jest jakby normalne, z porządku. Ale w tamtej kulturze tego nie ma. Tam się ucieka od jakiejkolwiek przedstawiania obrazów, rzeźb, człowieka, ptaków i czegokolwiek. Tam tego nie ma. I możemy sobie teraz powiedzieć, do czego nasza kultura doszła. Patrząc na te wersety, w jakim sensie to odejście wprost od Boga uczyniło. Wiemy, że w naszej kulturze naszych, że tak powiem, europejskich kościołów nie brakuje tam rzeźb. Te starsze kościoły są tak nabite tymi rzeźbami, rzeczami, że to jak gdyby ma stanowić o bogactwie kościoła, czyli o przepychu. Może nawet mówi o tym dla nich, że taki Bóg jest potężny, że tyle rzeczy ma. Zamienienie to coś innego. I później mamy już tylko owoce. W 26 wersecie to jest już owoc tego, do czego to prowadzi. Jak bardzo, do czego człowiek może doprowadzić. To złamanie tego pierwszego przykazania, które mamy w 23 wersecie, to zamienienie chwały nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet takie przypomnienie zwierzęta i płazy. I tu mamy taki zwrot, że wydał ich Bóg. A ja myślę, ja bym chciał może powiedzieć inaczej. Wyszliśmy poza okręgu, tego okręgu Bożego, gdzie jest Boża ochrona. wyszliśmy tu przez to do jakby własnego świata, własnych rzeczy, własnych, własnych pragnień. Można powiedzieć, że oczy już nie patrzą na to, co Bóg dla nas zrobił, co Bóg czyni, ale patrzy na to, co cielesne. W 25 wersecie mamy takie fajne. Mówię teraz o tym, co jest w samej końcówce. I to jest, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. Chodzi mi o pisownię i o charakter pisarza tego wersetu, o Pawła. On był takim człowiekiem, że nie mógł, pisząc słowo Bóg, czegoś dopisać. Tego się nie dało. W dzisiejszej pisowni starotestamentowej dla Żyda, tam to jest takie porównanie, że świadkowie Jehowy używali słowa Jehowa, natomiast Żyd tego nie zrobił. Nie ma możliwości. Jest tam słowo użyte do jego imienia. Jest. W Starym Testamencie używa się słowa Hashim. Ten jedyny. On. Najwyższy. Tak się to używa. I nie używa się tam niczego innego. Tak samo i tutaj zauważymy ten zwrot, który jest w końcówce. Stwórcy, czyli Bogu, który jest błogosławiony na wieki. Tak gdyby miało być, to był jego charakterem. To było jego, tak gdyby, tą częścią, którą, jak gdyby, z tego starego przymierza, że ten Bóg zawsze jest najwyższy, że ten Bóg jest zawsze błogosławiony. Nawet jeżeli używał w opisie rzeczy złych, to i tak Bóg jest ponad wszystkim. Bóg jest ten najwyższy. Potem mamy tą formę niemoralności. Tutaj możemy sobie powiedzieć. Ja powiem coś takiego, że pewna, no nie wiem, pani, chodzi mi o safonę. Wszyscy to znamy z literatury starowiecznej. To był 8 lub 9 wiek przed naszą erą. Tworzyła poezję i to było na wyspie Lemnos, coś tego rodzaju. No, i stworzyło to pewnego rodzaju kulturę, albo dopuszczenie, żeby ludzie zaczęli tę fantazję rozwinąć. I stąd mamy słowo zminka. A to, co mamy w dzisiejszej kulturze już jako normalne, i nie powiem, że to nie jest pozytywne, ale choroba AIDS jest tego obrazem. Ta niemoralność, trzeba powiedzieć wprost, jakakolwiek niemoralność zawsze pozostawi szkody na ludzkim ciele. Jakakolwiek by nie było. Od 28 do 32 wersetu mamy niemal 21 rzeczy, które prowadzą na samotną. Można powiedzieć wprost. To jest potężna lista. Potwarcy, uszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom, i teraz ten czas, który ja tak czasami obrywam pewne fragmenty, rodzicom nieposłuszni, to zaczyna się teraz ten czas, wszyscy o tym wiedzą, że miałem kiedyś taki, nie mam teraz tego przy sobie, ale są dwa wersety w Księdze Przysłów. I niedawno spotkałem się z pewnym czytałem przedstawiał pewien człowiek w internecie i on mówi, że dzisiaj rodzice nie miłują swoich dzieci. Ponieważ Salomon mówi krótko, rózgi, czyli obrazem miłości jest rózga na dzieci. To słowo tak powiedział. A potem mamy w innym wersecie, gdzie jest napisane, że dzieci są hańbą swoich rodziców. Przepraszam, wszyscy dzieci trzeba kochać. Ale my sami wiemy dzisiaj, że czasami dzieci pastorów, przepraszam, że tak powiem, mamy, znamy, wiemy, że już dawno znikli gdzieś, starsi te dzieci znikły, ponieważ myśmy mieli Ewa ma córkę, Jaćkę, która jest, nie powiedziałbym perfekcjonalistką, ale To jest ten obraz człowieka. Tam musi wszystko grać. Tam każdy szczegół musi być dokładny. I kiedy małe dziecko chodziło do kościoła, widziała chrześcijan, że tak powiem, którzy nie trzymali się słowa. I to ją zniechęciło. To było tyle. Tak samo dzieci czasami. Widząc nasze życie, są lekko zdecydowani później, że się mówi, a inaczej się żyje. I kiedy mówimy o tej niemoralności, ja jestem tu pełen podziwu dla tych maluchów, bo tego się dzisiaj nie spotyka w kościele, żeby dzieci tak były walczące, nie? Naprawdę, tego się nie spotyka. Myślę, że jest tam takie jedno słowo, aby nie upadały na duchu, więc tu chyba chodzi o jakąś formę zmuszania, powiedzmy, nie? Ale to, co mnie dzisiaj zastanawia, jeśli chodzi o przyszłość, czyli o 200 lat przód lub czasy królestwa, tysiącletniego królestwa, że wreszcie dojdzie się do tego modelu, kiedy chrześcijanin wyjdzie z tego zakonu przymusu i wejdzie do prawa wdzięczności za to, co Jezus zrobił. I te dzieci od początku będą w tym programie, jak gdyby, nie? Uczenia się tej wdzięczności. Rodzice będą mieli wdzięczność. Będą mieli to w sobie. I to będzie się przerywało. I to małe dziecko, ja wiem, że dziecko jest takie, że walczy o swoje, nie? Że jak dzisiaj te dzieci już jakiś obszar osiągną, to nie chcą z tego sobie nawet wybić, a rodzice nie mogą ich skarcić. W związku z tym dziecko powiększa swoje. Ale ta wdzięczność w rodzicach przelana spowoduje, że dziecko nie będzie chciało żyć, że musi, ale że to Boże działanie spowoduje, że będzie wdzięczne i to będzie mechanizm tej zmiany wewnętrznej w następnych pokoleniach. Jeżeli mamy dojść do tysiącletniego królestwa, to coś trzeba, jakby coś się stanie takiego, coś zmieni ludzkość. Na razie jeszcze w tym nie jesteśmy. Choć powiedzmy sobie szczerze, biorąc XV wiek, a XX wiek, to wtedy ja pracowałem, jak wspominałem nieraz, niedawno na Stradomiu, gdzie przenosiliśmy ten cmentarz, odkrywaliśmy kości i te kości, czyli te szkielety były historią tego, jakim był człowiek, jaki miał szacunek człowiek do człowieka. Żadnego nie był szacunek. Miecz i ogień. To był szacunek. Nie podobało się to ciało, bo spadło. Więc zmiana w czasie tworzy to, że człowiek staje się cenniejszy, wartościowszy, inny. Teraz dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy przed to nie ma usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowieczek, który sądzisz, albo więc sądząc drugiego, ciebie samego potępiasz. Słowo przeto jest takim słowem, które odnosiłoby się do czegoś, a więc do pierwszego rozdziału. Przeto. I tu jest coś takiego, co nie powinniśmy w pewnym sensie. My nie osądzamy naszych, że tak powiem, współbraci z innych kościołów. My widzimy, do czego pewne kultury prowadzą. Jeżeli nie uwielbili, nie oddali czci, to jest jak jest. Czyli do tego to doprowadziło. To byli nauczyciele, którzy, do tego możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju jakby nauczyciele, którzy odeszli od tej drogi i tego nie czynią. To spowodowało to, że tak się dzieje. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz człowieka, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, czy ujdziesz sądu Bożego, albo wiemy, każdy lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ja myślę, że mamy niesamowity świat łaski teraz. Niesamowity świat, kiedy Ja bowiem wrócę do tego fragmentu, o tym koledze, który mając tych swoich kolegów, nie mógł gdyby dojść na prosto, nie mógł wyjść na prosto. Ja myślę, że tam czas jest istotny w tym, że dlatego to jest to, że my nie możemy takiego kogoś osądzać, ale ja myślę, że Bóg znajdzie właściwy czas i miejsce, aby jak to, albo koledzy się nawrócą, albo uodporni się na koledzy w pewnym sensie, nie? I zachowa to Boże imię w sobie. Bo to jest droga trochę przez mękę, kiedy człowiek chce być. Ja miałem takie w swoim życiu, kiedy próbowałem jakby się wygrzebać z takich rzeczy i było mi trudno. Ale przyszedł czas, kiedy zostałem wyrwany z tego. Siódmy werset sobie teraz weźmy. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, nieśmiertelności, dar żywot wieczny. Tych, którzy zaś o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się w prawdzie, a hodują nieprawości i spotka w nich pomsta. Te dwa wersety to są dwa, jak gdyby, charaktery. Jeden może dawać pieniądze z czystego serca, czyli robić mówią czynku, nie? Składa ofiarę w kościele, z powodu serca chce dać Bogu na ofiarę, a drugi daje, żeby inni mogli, że tak powiem, widzieć, że daje. Oczywiście to są motywy i to dla nas teraz nie jest istotne, jeśli chodzi o to, że daje, ponieważ to nie nasza sprawa, my na to nie patrzymy. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na istotę uczynku. I dlatego w tym 7 i 8 wersecie mamy jak gdyby dwa charaktery ludzi. Ci, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, robią to, żeby zdarzyć się wieczne. Robią to z serca. Robią to z własnego przekonania, bo mają swój cel, a ich celem to jest to, co Paweł mówił o koronie żywota. O tym, że dobiegną, jak Paweł mówi, że ja biegnę. A drugi charakter to jest ten, który właśnie co osiągnie, co posiada, co ma. To jest właśnie ten charakter. I mamy coś takiego. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najpierw czyta, potem Greka. Nie wiem, czy to jest takie dla nas zrozumiałe, dlaczego Żyda, bo ten Żyd ciągle jest. To się nie zmieniło. Naród żydowski ciągle jest narodem wybranym i pozostanie. Pewna grupa chrześcijan mówiła mi, że Żydzi zostali odrzuceni, ale kiedy mi się otworzyło 9 rozdział właśnie do Rzymian, zauważył, że tam jest tylko jeden zwrot, który mówi o odrzuceniu, a pozostałe nie. I to odrzucenie polega na tym, że przez to, że tak powiem, może nie zwrot odrzucenie, ale zwrot jak gdyby zamknięcia pewnych rzeczy spowoduje to, że oni też się kiedyś nawrócą, ale przede wszystkim wejdą poganie przez to. Że to stanie się wejściem pogan do tej chwały Bożej. Tu musimy sobie dodać, że pozwólcie na własną dygresję, widzicie mi tego za złe. W związku z tym, z tą listą, o którą teraz mówimy, ostatnio w kościele pojawił się pewien problem podziału ze względu na szczepionki. Ja pamiętam taką grupę chrześcijan, którzy mówili o Armagedonie. I myślę, że to jest ten sam duch. Wybaczcie. Kiedyś spotkałem człowieka i pierwsze, co mi powiedział, to o Armagedon. Tam to się sprawdzało w latach 90., kiedy mówienie, straszenie o przychodzącej klęsce powodowało, że ludzie zaczęli szukać jakby Boga, zaczęli szukać czegoś, co by ich do tego przybliżyło. Było taką inspiracją do tego. To jest bardzo podobny duch. Ale co się okazało? Okazało się, że te szczepionki nie tylko, że nie są skuteczne tak, jak miały być. Mało tego, trzeba je powtarzać co roku, ponieważ jednak wirus się mutuje, zmienia się. To jest coś jak grypa. Kiedy Ale tyle zamieszanie zarobiło w kościele, że zbory się rozpadały. Mało tego. Jedni z drugich już teraz jak gdyby nie chcą znać. Nazwali się nawet antychrystami. Ale kiedy skupimy się na dwóch słowach, na oddawanie Bogu dziękczynienia, czci i szacunku, to jest zupełnie inny duch. W tym duchu nie ma rozejścia się. Ja pamiętam, byłem w zborze w Dębicy, gdzie niby mieliśmy rację. Było tak, że najpierw młodzież wyszła z kościoła, a potem wszyscy dorośli. A potem młodzież wróciła pierwsza, a potem dorośli. Budowaliśmy dom rekolekcyjny w Czchowie. I mieliśmy taki, jedynym sposobem na jakieś duże pieniądze w tym wypadku, żeby to osiągnąć, to było sprzedawanie rzeczy, które przychodziły z dachu. Oczywiście młodzież była bardzo, że tak powiem, sumienna i zauważyła od razu jakiś przekręt. I ciach. Nie może tak być, żeby pastor tutaj rzeczy sprzedawał. Oczywiście to, powiedzmy sobie szczerze, w czasach ekonomii tej, oni nam to dali, bo mogli zrobić z tymi, co chcieliśmy, nie? No i w związku z tym mogło tak być. I to był też taki duch, który liczy, nic dobrego nie wprowadzi. On poszedł, jak gdyby ten duch zauważenia tej nieprawości, poszedł drogą nieprawości. Dosłownie. Bo rozwalił sobie. Musimy być czujni dzisiaj. Bo nagle się okaże, że to, co, powiedzmy sobie szczerze, testują na, niestety na społeczeństwie, to jest jak gotowanie raka. To nie było fajnie w ciepłej wodzie i tak dalej. Więc mamy ten czas i my jesteśmy tego świadomi. Ale kiedy przyjdzie ten moment, to już będzie czas, kiedy Ewangelii nie da się głosić. To wtedy będzie ten czas, o którym jest mowa, jeśli chodzi o tej esencji w sensie antyszczepionkowym. To jest to słowo Armagedon. To jest ten czas. I wtedy rzeczywiście trzeba trwać trzeźwo. Bo szczepionki w pewnym sensie staną się tak normalne, jak szczepionki na grypę, i nikt już na to uwagi nie zwróci. A co namieszało, to namieszało. Dlatego Paweł mówi jedno. Trwajcie w dobrym uczynku. I w dążeniach do Bożego błogosławieństwa. To jest, jeśli sobie weźmiemy jeszcze 11 rozdział, już na zakończenie, 11 rozdział listu do Rzymian, 33 werset. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i niewyśledzone Jego drogi. To jest dokładnie esencja, o czym przed chwilą mówiłem. O głębokości i bogactwa i mądrości Boga, poznanie Boga. W sercu masz tylko słowo. I ono oddziałuje na rzeczy wszystkie, które idą za tym. To one dadzą ci możliwość poznania pewnych mądrości, ale nie do końca. Jak niezbadane są Jego wyroki i niewyśledzone drogi Jego. Tak bardzo potrzebujemy zaufania Bogu. Tak bardzo potrzebujemy wierności Jemu. Wierności w Jego charakterze. Sprawiedliwość Boża, o której mówi list do Rzymian, jest Jego sprawiedliwością, która jest dla nas narzucona. Bo my po Adamie, czy po tej naturze Adama, jesteśmy, jak kiedyś wspominałem, te dwie rzeczy z listu pierwszego Jana. Że ta pierwsza część, która mówi, że kto mówi, że nie grzeszy, kłamie. A drugi fragment, który mówi, że posiew Boży jest w ich sercach. To jest ta szata sprawiedliwości, która i z Boga jest, i przede wszystkim to jest to, co powinniśmy być wdzięczni, że On nam daje, że to jest Jego, Boża sprawiedliwość. Nasza Adamowa jest niczym. I tak cokolwiek robimy, cokolwiek czynimy, to wszystko jest z Boga. Bo my sami z siebie to możemy tylko zdać tam, gdzie ta lista była czytana. Wszystko, co jest cennego, od Niego mamy i do Niego idziemy.